Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa i pozdrawiam. 12 lat temu w Zamościu, 12 czerwca to było, błogosławiony Jan Paweł II mówił do nas: wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia. I dalej, kiedy wędruję przez polską ziemię, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie, od białostockiej aż do zamojskiej, i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem. Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i praw życia. Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych. W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania do szacunku dla życia, dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli powinni współdziałać w tym wielkim dziele. Od siebie dodam, ludzkość znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów wskutek stale pogarszającego się stanu ekosystemów, od których zależy nasz byt. Na światowym szczycie w sprawie zrównoważonego rozwoju w Johannesburgu artykułowano pogląd, cytuję: jeśli uda się utrzymać tempo degradacji na obecnym poziomie, to już będzie sukces. Od szczytu ziemi w Rio w 1992 roku, który określano jako nadzieję dla świata, stan środowiska uległ pogorszeniu. Czwarta ekspertyza Komitetu Naukowego Człowiek i Środowisko Polskiej Akademii Nauk mówi o wolnej, ale postępującej degradacji środowiska przyrodniczego Polski i wskazuje priorytet, mianowicie inwestowanie przede wszystkim w społeczną świadomość i kształtowanie ekologicznej wrażliwości. Zatem ekologia, dziedzina biologii, powinna stać się także filozofią, etyką i polityką wzywającą do zachowawczości i tworzenia społeczeństwa konserwacyjnego, kojarzenia świata przyrody ze światem wartości oraz kreowania lepszej rzeczywistości przez lepszych ludzi. Człowiek doszedł do granic potencjału biosfery, a w konsekwencji tego powstała sytuacja definiowana jako degeneracja procesu cywilizacyjnego, niszczącego Ziemię, która zagraża degeneracją samego człowieka. Nastąpiło bowiem przekroczenie progu samoodnawiania i samooczyszczania przyrody po szkodach w ekosystemach wyrządzonych przez człowieka, fałszywie rozumiejącego rozwój jako wzrost zużycia surowców i energii, a także przez irracjonalizm produkcji i konsumpcji. Wydłuża się stale lista zagrożeń i problemów środowiskowych. Rośnie statystyka katastrof. Szybko postępuje niestabilność, bowiem przyroda bierze odwet za dokonane w niej zniszczenia. By sprostać intelektualnie i działaniowo zaistniałej sytuacji, potrzeba zbiorowej świadomości cywilizacji, to znaczy realiów świata na przełomie tysiącleci. Niestety, refleksja i opamiętanie co do skutków niszczenia środowiska przychodzą zbyt późno. Współczesnym ludziom brakuje świadomości ryzyka ekologicznego jako skutku wyścigu produkcyjno-konsumpcyjnego generującego powszechny kryzys, którego głównymi wskaźnikami jest brak czystego powietrza, wody i gleby oraz zanik bioróżnorodności. Co więcej, ograniczeniu uległ proces fotosyntezy, dostarczający cukrów, skrobi, aminokwasów, kwasów tłuszczowych i tlenu. Zaburzona jest także równowaga pomiędzy organizmami samo- i cudzożywnymi, zakłócone są w ekosystemach metabolizm azotowy i węglowodanowy oraz krążenie pierwiastków biogennych, jak tlen, węgiel, azot i żelazo. Miliony ludzi na świecie jest narażone na oddziaływanie dużych stężeń związków chemicznych. Dane Światowej Organizacji Zdrowia informują, że tylko agrochemia dostarcza 3 miliony trucizn rocznie, które przenikają do żywności, wody i powietrza. W tej sytuacji należy podejmować próby umożliwienia ludziom ogarnięcia, przyswojenia i zrozumienia jednego z najbardziej charakterystycznych zjawisk współczesności, mianowicie kryzysu środowiska. Powinni oni wiedzieć i zrozumieć, do czego mechanizm kryzysu może doprowadzić, dopóki nie osiągnie stanu totalnej katastrofy, ale także i to, że być może jest on tylko etapem zmian, który charakteryzuje się dezorientacją, dezorganizacją i fluktuacją utrudniającą rozwój. Zatem główne wyzwania cywilizacyjne powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w edukacji, a za jej sprawą świadomości społecznej, kulturze i jej wartościach, jak i co szczególnie mocno tu podkreślam, codziennych zachowaniach ludzi, ich stylu życia i wzorach konsumpcji. Główny kierunek zmian to przejście od maksymalizacji produkcji, zbiorów, konsumpcji, ilości i zysku do filozofii świadomości ekologicznej i poczucia indywidualnej odpowiedzialności za integralność ekosystemów. Odpowiedzialność ta, do której wzywał nas Ojciec Święty, to przede wszystkim osobisty wkład każdego, oparty na motywach, wiedzy i umiejętnościach, których wykorzystanie na co dzień przyczyni się do ciągłości istnienia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a tym samym do poprawy zdrowia, przedłużenia życia oraz ochrony przed zagrożeniami tworzonymi przez demiurga niekontrolowanej moralnie cywilizacji. A teraz o roli lasów w ochronie klimatu. Istotna rola lasu. W masowej absorpcji gazów cieplarnianych jest obecnie zagrożona wywołanym przez zmiany klimatu stresem środowiskowym, który może przynieść zmiany, a nawet zdziesiątkowanie ogólnoświatowych zasobów leśnych. Mówi opublikowany 17 kwietnia 2009 roku raport. Powstanie raportu zatytułowanego Adaptacja lasów i ludności do zmian klimatu, globalna ocena, koordynowane było przez Międzynarodową Unię Leśnych Organizacji Badawczych wraz z Partnerstwem Współpracy na Rzecz Lasów, czyli umowę 14 międzynarodowych organizacji zajmujących się w głównej mierze lasami. Napisany przed 35 światowej sławy naukowców branży leśnej raport dostarcza pierwszej globalnej oceny danych o roli lasów w adaptacji do zmian klimatycznych i oczekuje się, że będzie pełnił kluczową rolę w najbliższych dyskusjach w ramach Forum Leśnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Raport prezentuje stan wiedzy naukowej odnośnie obecnych i przewidywanych na przyszłość wpływów zmian klimatu na lasy i ludność wraz z propozycjami adaptacji. Zwykle mówimy o lasach jako hamulcowych globalnego ocieplenia. Tymczasem okazuje się, że w najbliższych kilku dekadach zniszczenia powodowane zmianami klimatu mogą spowodować uwolnienie przez lasy dużych ilości węgla i stworzyć sytuację, w której lasy będą bardziej przyspieszać ocieplenie niż je spowalniać, powiedział Risto Sepala, profesor fińskiego Instytutu Badań Leśnych, który przewodniczył panelowi ekspertów pracujących nad raportem. Naukowcy mają nadzieję, że nowa ocena sytuacji dostarczy informacji dla wznawianych w grudniu w Kopenhadze międzynarodowych negocjacji klimatycznych, gdzie związane z leśnictwem dyskusje jak dotychczas skupiały się głównie na kwestii emisji dwutlenku węgla powodowanej wylesieniem na świecie. Analiza wskazuje, że decydenci powinni także rozważyć, jak lasy mogą ucierpieć, jeśli ziemia ulegnie ociepleniu. Skoro wylesianie jest odpowiedzialne za emisję 20% gazów cieplarnianych, to ogólnie lasy obecnie absorbują więcej węgla niż emitują. Drzewa i gleba światowych lasów wyłapują i przechowują więcej niż czwartą część światowej emisji węgla. Problem w tym, jak mówią naukowcy, że ten niezwykle istotny system regulacji węgla może zostać utracony, jeśli temperatura na Ziemi wzrośnie o 2,5 stopnia Celsjusza lub więcej, w porównaniu do okresu przedindustrialnego, co jak się ocenia najprawdopodobniej nastąpi, jeśli emisje nie zostaną znacząco zredukowane. Studium zauważa, że wyższe temperatury wraz z długimi okresami suszy, inwazjami szkodliwych owadów oraz innymi stresami środowiskowymi, które będą towarzyszyły zmianom klimatu, mogą doprowadzić do poważnych zniszczeń w lasach i ich degradacji. To z kolei spowoduje powstanie niebezpiecznej pętli, w której degradacja lasów w związku ze zmianami klimatu podwyższy znacznie globalną emisję węgla, która z kolei pogłębi efekt cieplarniany. Ostrzeżenie płynące od naukowców o niebezpieczeństwie, w jakim znajdują się lasy, czyli o totalnym odwróceniu ról z magazynu węgla do jego emitora, wynika z wyczerpującej analizy tego, jak ogólnoświatowe zasoby różnorodnych ekosystemów leśnych zostaną dotknięte w związku z różnymi scenariuszami zmian klimatycznych przedstawionymi przez Nagrodą Nobla Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu. Autorzy raportu, z których kilku służyło swoją wiedzą, zauważyli, że wpływ ten w różnych ekosystemach może zmieniać się w czasie. W rzeczywistości autorzy zauważyli, że ryzyko utraty roli lasów jako kumulatora węgla jest znaczne, nawet w przypadku relatywnie konserwatywnego scenariusza, w którym kraje osiągną nieznaczną redukcję emisji i ustabilizują koncentrację gazów cieplarnianych. Odwrócenie roli lasów będzie bardziej prawdopodobne w scenariuszu, gdzie ograniczenia nie nastąpią lub nie przyniosą efektu, kontynuując obecny wzrostowy trend. Politycy powinni skupić większą uwagę na wsparciu lasów i ludzi żyjących wokół nich w dostosowaniu do przewidywanych problemów, powiedział profesor Sepalla. Na przykład szersze stosowanie dobrze rozumianej, zrównoważonej polityki leśnej, która oferuje szereg korzyści, mogłoby pomóc lasom uniknąć niektórych negatywnych skutków wynikających ze zmian klimatu. Badania wykazały, że wraz ze zmianami klimatu następującymi w następnych dekadach susze przewidywalnie będą znacznie intensywniejsze i częstsze w subtropikalnych i południowych, umiarkowanych lasach, szczególnie w zachodnich Stanach Zjednoczonych, północnych Chinach, południowej Europie i obszarze śródziemnomorskim, subtropikalnej Afryce, Ameryce Środkowej i Australii. Susze te będą zwiększały powszechność pożarów i podatność dużych obszarów leśnych na szkodniki i patogeny. W niektórych suchych i jałowych zbiorowiskach, jak obszary wewnętrzne amerykańskiego zachodu, eksperci leśnictwa obawiają się, że zmiany klimatu mogą być tak dramatyczne, że produkcja drewna może nie będzie mogła być rozwijana, ponieważ lasy nie będą zdolne do życia. Oczekuje się, że obniżenie ilości opadów i surowsze susze będą szczególnie stresujące dla zależnych od ekosystemów leśnych mieszkańców Afryki, dla których las jest źródłem żywności, czystej wody oraz innych podstawowych aspektów życia. Dla nich naukowe przewidywania zmian klimatu oznaczać mogą pogłębienie ubóstwa, pogorszenie zdrowia publicznego oraz konflikty społeczne. Na niektórych obszarach zmiany klimatu mogą prowadzić do obfitych przyrostów drewna. Kombinacja podwyższających się temperatur i efektu użyźnienia w związku z podwyższoną ilością węgla w atmosferze może pobudzać północną ekspansję lasów borealnych, a więc iglastych drzewostanów rosnących w północnych szerokościach geograficznych Kanady, Finlandii, Rosji i Szwecji. Badania raportu pokazują, że zmiany klimatu mogą powodować ponad 40% wzrost przyrostu drewna Finlandii. Studium konkluduje, że przyrost ten w lasach borealnych mógłby być wystarczająco wysoki, by pobudzić spadek cen drewna na świecie. Jednakże w prognozie długoterminowej, jeśli zmiany klimatu będą postępowały w obecnym tempie, ekspansja lasów borealnych, w końcu wyhamowana, będzie przez inwazję owadów, pożary i huragany. Naukowcy ostrzegają, że wysiłki zmierzające do adaptacji lasów, do zmian klimatycznych mogą zakończyć się jedynie rozwiązaniami tymczasowymi. Nawet jeśli adaptacyjne środki zaradcze zostaną w pełni wprowadzone, całkowite zmiany klimatu mogą w przeciągu całego obecnego stulecia przewyższyć zdolność adaptacyjną wielu lasów, powiedział profesor Andreas Fischlin ze Szwajcarskiego Narodowego Instytutu Technologii, który jest jednym z wiodących autorów studium. To uświadamia nam, że jedynym sposobem, by być pewnym, że lasy nie odniosą niespotykanych dotąd szkód, jest osiągnięcie dużej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Eksperci leśnictwa przyznają, że potrzeba większej ilości badań, by lepiej zrozumieć, jak dokładnie zmiany klimatu wpłyną na lasy i jak efektywne będą odpowiednio różne adaptacje. Ale podkreślają, że politycy muszą działać nawet w obliczu niedoskonałych danych, ponieważ zmiany klimatu postępują zbyt szybko, by odraczać działania. O problemach polskich lasów za tydzień, a teraz ciekawostka. Podczas biesiady na łonie natury lepiej unikać mięs pieczonych na grillu lub ognisku. Do takich wniosków doszli uczestnicy niedawnej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem. Przedstawiono na niej wyniki badań 900 kobiet, spośród których 300 cierpiało na raka piersi. Okazało się, że pacjentki, które jadły dużo pieczonego mięsa, były dwukrotnie bardziej narażone na raka od tych, które nie przepadają za takimi potrawami. Sprawcą powstawania nowotworów są heterocykliczne aminy, to jest związki chemiczne, które powstają w mięsie pod wpływem wysokiej temperatury. Dzieje się tak, gdy smażymy mięso w głębokim tłuszczu, ale także wtedy, gdy pieczemy je na grillu. Zdarza się wówczas, że tłuszcz z potrawy kapie na rozżarzone węgle, a powstające płomienie znacznie podnoszą temperaturę. Aminokwasy budujące białka łatwiej reagują wówczas z kreatyną, to jest substancją występującą w mięśniach, tworząc wspomniane już heterocykliczne aminy. Należy do nich m.in. związek PHIP, jeden z głównych podejrzanych o wywoływanie raka piersi. Przypomina on budową żeńskich hormon, estrogen. Takie podobieństwo rakotwórczej cząsteczki do hormonu tłumaczyłoby, dlaczego jedzenie pieczonego mięsa wywołuje raka właśnie u kobiet. Naukowcy podkreślają jednak, że nowotwory są zjawiskiem niezwykle złożonym i ich powstawanie zależy od wielu czynników, między innymi od budowy naszych własnych genów. Choć wykazano związek pomiędzy upodobaniem do grillowanych potraw rakiem piersi, nie ma jak dotąd żadnych dowodów, że pieczone mięso może być bardziej rakotwórcze niż nadużywanie alkoholu czy otyłość. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Były to porady ekologa, które poprowadził dr Leszek Kożuchowski.